Pomyślmy sobie, że jesteśmy jak ten Izrael, który opuścił Egipt. Jak Izrael opuścił Egipt, pamiętamy wszyscy? Tak, bo to było chwalebne, to było zwycięstwo. To było wielki faraon ze swoim wojskiem nie mógł zatrzymać swoich robotników, którzy opuścili Egipt przez otwarte przed nimi Morze Czerwone i wielkiej radości doświadczyli, że to Bóg zajął się nimi. Czy oni stali się tacy od razu mięśniami urosły, stali się tacy silni, jak wcześniej dźwigali po 50 kilo, to teraz już każdy mógł wziąć 300. Czy nie? Czy byli tacy sami? Tacy sami byli. Ale co stanowiło ich moc? Bóg. Wiara w Boga stanowiła ich moc. Siłą ich był Bóg. I dopóki oni wierzyli w Niego, oni mogli pójść dalej. Pójść tam, gdzie nie było wody, pójść tam, gdzie nie było chleba, pójść tam, gdzie nie było mięsa. Ileś tysięcy ludzi idzie w kierunku, gdzie brakuje wody, brakuje jedzenia, brakuje chleba. Gdyby nas tak wziąć i poprowadzić w kierunku, gdzie wszystko, co jest potrzebne nam do normalnego życia, po prostu nie ma. Dlatego oni wołali w pewnym momencie, czyś ty nas wyprowadził po to, abyśmy zginęli? Nie, po to, abyście nabrali, co? Pewności Boga, że Bóg jest w stanie sobie z wami poradzić w każdej sytuacji, że dla Boga nie ma nic ciężkiego. Chodziło o to, żeby człowiek pojął, że to Bóg się nimi zajął. Bóg, który może dać im na pustyni wodę, dać im chleb, posłać przepióreczki, takie szlacheckie jedzenie. Niczego im nie zabrakło. Nikt nie umarł z głodu. Pomyśl, co byś robił w tamtym momencie? Czy śpiewał Bogu pieśni? Czy myślał sobie, no tak, mamy teraz chleb, mamy wodę, mamy mięso, ale mamy też gorące słońce i teraz nas ono praży. I Panie Boże, to przecież zawsze znajdzie człowiek coś, żeby narzekać, tak czy nie? No w sumie znajdzie, zawsze coś takiego znajdzie. A na to ponarzekać, a na to ponarzekać, bo jeszcze tego za mało, albo tamtego za mało, albo jeszcze coś mógłbyś więcej zrobić, żebyśmy mogli być zadowoleni z ciebie. Człowiek chciałby, żeby Bóg zaczął się produkować dla człowieka. Bóg chce, żeby człowiek zaczął ufać Bogu. Że Bóg wie najlepiej, co jest tobie i mi potrzebne. W każdej sytuacji Bóg może zacząć od czegoś bardzo malutkiego, a skończyć na wielkiej, wspaniałej chwale. To samo stało się z tobą i ze mną. I oto teraz ten wielki lud, który przeszedł i doświadczył tyle wspaniałości, staje nad rzeką Jordan. Piąta Mojżeszowa, pierwszy rozdział. Stajesz nad rzeką Jordan. Widzisz tutaj tylu takich braci, znasz ich dobrze. Ten silny, tamten silny. Znasz te siostry takie mocne. Wiesz, ile tych ludzi stać, jak wejdą tam, jak spustoszymy te wszystkie. No i tak dochodzimy do tej rzeki. No ale żeby na wszelki wypadek nie iść w ciemno, no to wyślijmy zwiadowców. Wybraliśmy tam paru braci, niech idą, niech sprawdzą. No i pierwszy widok ich wracających jest bardzo wspaniały. Noszą taki kiś, wielką winogron. Ach, jakie piękne rzeczy oni nam tu przynoszą. Ale oni z tym wszystkim też przynieśli wiadomości. Jakie to są były wiadomości? Tam są wielcy ludzie, więksi od nas. Są warowne miasta, a my nie mamy żadnej warowni. Oni się będą w miastach sobie siedzieli, a my co z nimi zrobimy? Będziemy chodzić z pustymi rękoma wokół, co będziemy robić? No nie ma szansy ich pokonać. Są więksi i mają warowne miasta, a my co mamy? No i teraz zaczyna się, prawda? Co ty masz, żeby stoczyć bitwę o tak wspaniałe miejsce? Co ty masz? No popatrz na swoje krzepę, to, na te mięśnia. Bo co ty masz takiego, żeby co, wyrwać te cegły z tych murów, stanąć naprzeciw Goliata i zawołać, co ty, będziesz ze mną walczyć, czy co? Mamy oczy, widzimy. Patrząc na tego Goliata, od razu byśmy mieli pewną chorobę. Trzęsące łydki. A więc człowiek myśli, zastanawia się. Bóg chce, żebyśmy nauczyli się myśleć, patrząc na Boga. Nie na przeciwności. A więc Bóg doprowadza ich do miejsca, w którym trzeba pokonać tą przeszkodę i pójść dalej. Co ty robisz, jak ty masz taką przeszkodę, widzisz naprzeciw siebie? Oceniasz swoje siły, tak? I mówisz, nie będę się za to brać. To jest za duże. Za to też się nie wezmę, za to też się nie wezmę. Pozostaje mi tylko przychodzić na zgromadzenia. To jeszcze mogę zrobić. Usiądę, jakoś przytrzymam ten czas i do następnego zgromadzenia dożyję. Jakie plany może mieć Bóg z tobą? Jakie zamiary może Bóg mieć ze mną? Do jakiej śmiałości Bóg chce ciebie i mnie doprowadzić? I czytamy od 19 wiersza, ten pierwszy rozdział. Potem wyruszyliśmy od Chorebu i przeszliśmy całą tę wielką i straszną pustynię, którą widzieliście po drodze do pogórza Amorejczyków, jak nam rozkazał Pan nasz Bóg, i przyszliśmy do Kadesz Barnea. Wtedy rzekłem do was, przyszliście do pogórza Amorejczyków, które nam daje Pan nasz Bóg. Oto Pan twój Bóg dał ci tę ziemię, wejdź do niej i weź ją w posiadanie, jak ci powiedział Pan Bóg twoich ojców. Nie bój się i nie lękaj się. Wtedy wy wszyscy przystąpiliście do mnie i powiedzieliście, wyślijmy mężów przed sobą, aby zbadali tę ziemię i przynieśli nam wiadomość o drodze, jaką mamy iść i o miastach, do których mamy wejść. Pięknie, początek jest piękny, bardzo ładny. Uznałem tę sprawę za dobrą, wybrałem więc spośród was 12 mężów, po jednym z każdego plemienia. Oni niezwłocznie wyruszyli, przeszli po górze i dotarli do doliny Eszkol i przebadali ją. Zabrali też ze sobą nieco z owoców tej ziemi i przynieśli do nas, dając nam sprawę, mówili, dobra to ziemia, którą Pan, nasz Bóg nam daje, lecz wy nie chcieliście iść i sprzeciwiliście się rozkazowi Pana, waszego Boga, i szemraliście w swoich namiotach przeciwko Bogu, mówiąc, z nienawiści do nas wyprowadził nas Pan z Egiptu, aby nas wydać w ręce Amoryjczyków na naszą zgubę. Teraz sobie pomyśl w ten sposób. Czy Bóg nas miłuje, czy nienawidzi? Zastanów się. Jak myślisz, gdyby według ciebie, według twojej oceny Bóg cię miłował, co powinien z tobą zrobić, kiedy cię zbawia? Wypędzić wszystkich Hetejczyków, Amorejczyków, wygnać wszystkich i mówić, a teraz wchodź. Tak? Po co walczyć? Po co zmierzać się z jakimiś wrogami? Przecież Bóg ich mógł wygonić stamtąd, szerszeni więcej puścić. Sami by opuścili wszystkie miasta i pouciekaliby stamtąd. Po co Bóg chciał, żeby oni walczyli? Po co? Po co Bóg chce, żebyś ty walczył? Czy ja? Po co? Bo nas nienawidzi? Czy nas kocha? Człowiek czasami myśli inaczej. Żeby miłował, to ulgę by mi całkowicie dał. Całkowitą swobodę. Nie musiałbym się w ogóle zmierzać z przeciwnościami. Chodziłbym sobie i nic nie byłoby w stanie stanąć przeciwko. Dlatego tak mało ludzi dziękuję Bogu za miłość, bo tak naprawdę podejrzewają Boga, że nas chce zabić, stawiając nas wobec takich przeciwności. I dlatego ludzie ustępują, tak jak ci tam przed rzeką. Nie pójdziemy, nie wejdziemy, nie będziemy się pchać tam. Jak to chce, niech idzie. Ja tam nie będę ryzykować. I tak w końcu będziemy z powrotem wracać i to biegiem jeszcze. Wracali biegiem, faktycznie, ale tylko dlatego, że nie wypełnili rozkazu Pana. Gdyby wypełnili rozkaz Pana, to wrogowie uciekaliby biegiem. Jakie masz nastawienie serca w tej bitwie? Mówisz sobie, ja zawsze wszystkim ustępowałam, no to mogę i też ustąpić temu wrogowi. Co mi tam szkodzi? Niech on sobie mieszka, ten mój wróg tam. Połączę się jakoś z nim, przecież w końcu ta ziemia obiecana jest taka duża. Niech oni sobie siedzą w tych swoich miastach, ja zajmę tereny, gdzie nie chcę im się za bardzo zachodzić, tam sobie się osiedlę. Tak nie zmieściliby się wszyscy razem tam, jak myślicie? Zmieściliby się wszyscy, i ci w miastach, i Izraelici, zbudowaliby sobie szałasy swoje, żyliby jak w Egipcie, ale Bóg miał inny plan. Nie bój się, ani się nie lękaj. Pan wasz Bóg, który idzie przed wami, będzie walczyć za was tak samo, jak to na waszych oczach uczynił w Egipcie. A także na pustyni, gdzie jak widziałeś, Pan Twój Bóg nosił Cię, tak jak ojciec nosi swoje dzieci, przez całą drogę, którą szliście, aż doszliście do tego miejsca. I ktoś by powiedział, że Bóg ich nosił. Musieli przecież iść. Musieli zmierzać się z tymi przeciwnościami. A jednakże nosił ich, napełniając ich wszystkim, co jest potrzebne, aby dalej szli, aby dalej mieli to, co potrzebne. 5 Mojżeszowa 9:23. A gdy was Pan wyprawił z Kadesz Barnea, mówiąc, wyruszcie i weźcie w posiadanie tę ziemię, którą wam dałem, byliście nieposłuszni rozkazowi Pana Boga waszego i nie uwierzyliście Mu i nie usłuchaliście Jego głosu. Byliście krnobrni wobec Pana od dnia, w którym was poznałem. Na czym polega to doświadczenie tej krnobrności w nas, dzisiaj żyjących ludziach Boga? W czym polega u nas krnobrność? Niewiara. Dlaczego jesteśmy gotowi ustąpić wobec przeciwności i uznać, że możemy osiągnąć cel do Jordanu? To znaczy i tak pokonaliśmy jakiś dystans, pokonaliśmy różne przeciwności i możemy się pochwalić świadectwami w swoim życiu. Ale nadal warownie diabła są niepoburzone. Nadal one funkcjonują. Nadal Murejczyk, czy taki ktokolwiek Hetejczyk, ktokolwiek by był, nie należąc do Boga, stawał przeciwko. Te wszystkie narody, które tam mieszkały na tej ziemi, stworzył Bóg. Ta ziemia też należała do Niego. Ale to, co one robiły na tej ziemi, było obrzydliwością dla Boga. Nas stworzył Bóg. Nasze ciało, dusza i duch należały do Niego. Ale to, co my zrobiliśmy z tym ciałem, to była obrzydliwość dla Boga. Grzeszyliśmy, kłamaliśmy, kradliśmy, złorzeczyliśmy, zdradzaliśmy, czyniliśmy bałwochwalstwo, kłanialiśmy się drewnu, kamieniowi, metalowi. Robiliśmy wszystkie obrzydliwości w tym miejscu, które do Boga należało. A więc co Bóg chce, kiedy wzywa nas, abyśmy stali się Jego ludem? Człowiek sobie myśli czasami, co mam robić w tym chrześcijaństwie? Oto przejdź ten Jordan w końcu i zacznij wojnę z tymi bastionami diabła. Zacznij wkraczać na tereny, które nadal są niezdobyte dla Pana, gdzie nadal diabeł zarządza i powoduje w tobie lęki, obawy, strachy, niepewności, blokady i zamknięcia, niechęci. Trzeba je zdobyć, te tereny. Trzeba je wszystkie zniszczyć. Chrześcijanin, który, czy chrześcijanka, którzy nie zdobyli jeszcze tej całej ziemi dla Pana, ale sobie siedli, to tak jak mówiliśmy w środę, zaraz ich będziesz widzieć, jak sobie śpią i opowiadają jakieś bajki senne. Śniło mi się, że wygrałem z diabłem, pokonałem go, zdeptałem. No w śnie tak. A w rzeczywistości zaraz zupełnie inaczej. Ewangelia Jana, 5 rozdział. Jana, 5 rozdział. Spotykamy tu pewnego człowieka, do którego podchodzi Pan Jezus. On był chory, 38 lat. Jezus podchodzi do niego, chcesz być zdrowy? Kiedyś tak do mnie podszedł i do ciebie też. Chcesz być zdrowy? Chcesz chodzić? Dziwne pytanie, Panie, tak. Ale będziesz chodził dla mnie, nie dla siebie. O, to już trochę inaczej. Chciałbym być zdrowy, żeby sobie chodzić, gdzie chcę, jeździć na wczasy, na wycieczki, na różne tam rzeczy. To przecież no, zdrowemu to tylko pasuje to wszystko. Chory musi leżeć albo w szpitalu, albo gdzieś tam, ale zdrowy może hasać, ile wlezie, aby tylko miał jeszcze z czego korzystać. Ale Jezus mówi, sprawię to, żebyś był zdrowy czy zdrowa, ale to zdrowie poświęcisz dla mnie. Nie dla grzechu. I później on mówi, Pan Jezus do tego człowieka, później spotkał go Jezus w świątyni i rzekł do niego, oto wyzdrowiałeś, już nigdy nie grzesz, aby ci się co gorszego nie stało. Więc Pan Jezus mówi, widziałeś mnie, zobaczyłeś, że mogę Cię podnieść z Twoich niemocy. Pamiętaj, będę z Tobą i w tym, co teraz do Ciebie mówię. Idź i wygraj z wrogiem duszy swojej. Przestań upadać przed diabłem. Skłaniaj kolana przede mną, a ja Ci pozwolę deptać po wężach i skorpionach. Stań i chodź, mówi Pan Jezus, chodź już dla mnie. Paweł później mówi o tym, żebyśmy chodzili w Panu, trwając, abyśmy zwyciężali w Panu. Wiecie, dlaczego chrześcijanie są niezadowoleni? Tylko dlatego, że naprawdę nie zdobywają swojego Kanaanu. Nie zdobywają swego ciała dla Pana. Pozwalają w tym ciele kwitnąć tym dziwnym, wężowatym działaniom. Pamiętamy tę kobietę, którą przyprowadzili, która cudzołożyła, złapana na jawnym grzechu. Jezus do niej też mówi, nie potępiam cię, idź i więcej nie grzesz. Jezus wysyła ludzi na bitwę. Co to znaczy nie grzesz? Łatwiej jest wiele rzeczy zrobić, niż przestać grzeszyć. Każdy powie, no mógłby powiedzieć, żebym poszedł na piechotę do Rzymu albo na piechotę do Krymu, nie wiem gdzie. To bym poszedł, ale przestać grzeszyć nie da rady. Czy da radę? Po ludzku nie da rady. Wszystko jesteśmy w stanie zrobić. Nie jeść, nie pić, nie wiem co, ubierać się byle jak, ale przestać grzeszyć nie jesteśmy w stanie. A Jezus mówi, idź i nie grzesz już. A więc Jezus mówi, ja będę z Tobą w tym największym Twoim doświadczeniu, ale najbardziej potrzebnym, bo z powodu grzechu ludzie idą do Gehenny. A ja nie chcę, żebyś poszedł czy poszła do Gehenny. Ja Ci daję możliwość uzdrowienia z Twojej choroby. Żyj teraz dla mnie, mówi Pan. Zaczniemy razem zdobywać Twój Kanaan. Zaczniemy razem wkraczać w Twoją cielesność i burzyć te warownie. Będziemy usuwać z Twojego myślenia chodzenie według własnego mniemania i dla siebie samego. Zniszczymy to totalnie. I Ty mówisz, Panie, niech się stanie słowo Twoje w słudze Twoim. Wiem, że to jest najlepsze, co mogłoby mnie spotkać. Gdybyś mi tylko dał zdrowie i tylko pozwolił mi tutaj żyć i żeby mi było zawsze dobrze i zostałbym w swoich grzechach, to pójdę do Gehenny, Panie. Ponieważ zapłatą za grzech jest śmierć. Ale Ty przyszedłeś, aby uwolnić mnie od niewoli grzechu, który powodował odstępstwo, rozdzielenie od Ciebie i od Ojca. Chcę żyć dla Ciebie, Panie. Chcę przejść Jordan. Chcę wejść tam z Tobą. Bóg mówi, ja pójdę z Wami. Oni powiedzieli, nie, tam jest za dużo przeciwności. Ilu ludzi mówi, nie wejdzie do wody chrztu. Nie, to nie da rady. Ja wątpię w ogóle, czy to się uda. Ja taki człowiek miałbym żyć według tego, co jest napisane w Biblii. To jest niemożliwe. Ja zawiodę na pewno Boga. Tak mówi człowiek. Dlaczego? Bo nie wierzy w Pana, wierzy w siebie. Tak jak Izrael przed tym wejściem w Jordan. My nie wejdziemy tam, my nie damy rady. To jest za dużo przeciwności. Tam są za mocni ludzie, tam są warownie. No przecież człowieku, my nie damy rady. No jak ty chcesz nas posłać? Na śmierć? My się rozbijemy o to. Pierwsze te grzechy spadną, już będę zwątpiałym. Już będę myślał, to przecież na pewno nie da rady. Ale okazuje się, że jest inaczej. Okazuje się, że przekraczamy Jordan i zaczynamy odnosić zwycięstwa. Zaczynamy nabierać otuchy, że wrogowie nasi padają. U iluś padł alkohol, u iluś narkotyki, u iluś papierosy, u iluś przekleństwa, złorzeczenia. Wrogowie zaczynają padać. Zaczynasz doświadczać, że Pan ci powiedział prawdę. Ale co, jest cały Kanaan, całe ciało. Ile jeszcze tam poukrywanych? Ilu przestało bitwę o zdobycie wszystkiego? Zobaczcie, co się stało z Izraelem. Oni nie zdobyli wszystkiego i ci, którzy byli niezdobyci, zdobyli co? Ich. To, co jest nieukrzyżowane, pozostawione, po jakimś czasie wraca i człowiek mówi, to w końcu nie jest takie złe. Widziałem gorsze rzeczy w swoim chrześcijaństwie. I zostawia. I zostawia. Zostawia i potem się okazuje, że człowiek marnieje, wraca do starego, traci siły, które miał wcześniej, czy miała, przestaje wygrywać, zaczyna się poddawać. I potem widzisz tego brata, który ma wytłumaczenia literalne dla swojego życia. Ale nie widzisz tego, co powiedział Jezus. Nie widzisz siły zwycięstwa nad swoją cielesnością. Ciało jest przeciwko komu? Duchowi. A duch? Przeciwko ciału. Jeśli więc duch nas prowadzi, to przeciwko komu? No ciału, nie przeciwko bratu i siostrze. Przeciwko tu, ciału. Jeżeli my nie zostaniemy pokonani przez Pana, razem z Panem idąc, to nigdy nie pomożemy komukolwiek. Bo nasze porady będą zupełnie nieadekwatne do rzeczywistości. A więc Jezus inaczej mówi, dałem wam moc deptać po wężach i skorpionach. Ale to nie jest najważniejsze, że zaczynacie być wolni w sprawach, których kiedyś byliście zniewoleni. Najważniejsze jest to, że do nieba pójdziecie, aby być tam zawsze z Ojcem. Z tego się cieszcie. Nie tylko, że jakiś grzech został pokonany i wszystkim rozgłaszasz. Wiesz, ja kiedyś to miałem, no nie mogłem przejść koło sklepu z ciastkami, a teraz przechodzę i nic mnie rusza zupełnie. Jestem tak wolnym człowiekiem albo wolną. Naprawdę, to jest no, piękne zwycięstwo Chrystusa i chodzi, i cieszy się i zapomniał, że jeszcze nie tylko ciastka są, ale jeszcze na przykład gdzieś tam spóźnialstwo trzeba zniszczyć. Ja taki jestem, trudno, wszyscy muszą mnie znieść. Będę się spóźniał do końca życia. Nie, trzeba to pokonać. Jezus się nie spóźniał nigdy i się nigdy nie spóźni. Przyjdzie też wtedy, kiedy trzeba po nas. A więc każdy wróg musi być fajnie, ciesz się, ale najważniejsze, że wieczność wpisał Bóg w twoje serce i dał ci takie siły, aby przemagać. Weźmy, zajrzyjmy do Jakuba na chwilę. List Jakuba, pierwszy rozdział, 6 werset, część B. Kto bowiem wątpi, podobnie jest do fali morskiej przez wiatr tu i tam miotanej. Kto wątpi, jest podobny do człowieka, który jest raz tu, raz tu, raz tu, raz tu, raz tu, raz tu. Tak nie może być, to musi się skończyć. Potrzebujemy odpocząć w tym, co mówi do nas Pan Jezus Chrystus. Jego słowa są dla nas wyrocznią dającą nam zwycięstwo. Nie wolno pozwolić, żeby wróg podważał prawdomówność Jezusa. Jeżeli Jezus mówi coś do ciebie, to trzymaj się tego, bo to jest amen. Wszystko inne padnie, ale to nie padnie, bo słowa Pana trwają na wieki. A więc jeżeli mamy doświadczenie, że widzimy, że coś w nami próbuje rzucać z kąta w kąt, to pamiętajmy, to są wątpliwości i niepewności, które jeszcze mamy. Trzeba stanąć w Panu przeciwko temu wrogowi. Z kim? Ewangelia Jana, 3 rozdział. Pan Jezus mówi do Nikodema takie słowa. Powiedzmy od 5 wiersza, 3. Odpowiedział Jezus, zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. Co się narodziło z ciała, ciałem jest, a co się narodziło z ducha, duchem jest. Nie dziw się, że ci powiedziałem, musicie się na nowo narodzić. Wiatr wieje dokąd chce i szumie go słyszysz. Ale nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd idzie. Tak jest z każdym, kto się narodził z ducha. Teraz Duch Boży ma nami prowadzić, nie nasze wątpliwości, niepewności. Jeżeli odsuniemy ducha, to nasze wątpliwości będą próbowały. A skąd ty wiesz, że Bóg będzie chciał się jeszcze tobą zajmować? Skąd ty wiesz? No powiedz, skąd ty wiesz to? Udowodnij mi, że ty możesz być pewnym, że Bóg się będzie tobą zajmować. A może przestał się tobą zajmować? No i człowiek zaczyna myśleć, a może? Bo człowiekowi jest łatwiej zwątpić niż wierzyć, tak czy nie? Wiara to zwycięstwo nad złem. Wiara to pokonanie wroga duszy naszej diabła. Wiara to radość, zbawienia. Wiara to pewność, kto nas powołał i kto nas prowadzi i gdzie nas prowadzi i gdzie już jesteśmy w sumie w nim. Wiara odpoczywa w słowach. Niepewność obawia się. A skąd ja wiem? Już mówiliśmy o tym. A wiemy to stąd, że Jezus umarł za nas, kiedy my jeszcze w grzechach żyliśmy, że Bóg chce nas zbawić, uratować, ale my musimy zdobyć to miejsce. My nie możemy zatrzymać, wiesz, ja bym chciał, ale to za dużo kosztuje porzucenie tego chamstwa. Jak żyć bez chamstwa na ziemi? Skoro tu wszyscy są tacy. Jak żyć bez kłamstwa na ziemi? Skoro wszyscy kłamią. A no właśnie, odpowiedział jest Pan Jezus. Wiatr wieje dokąd chce. A dokąd chce Bóg, żeby nas prowadzić do wieczności z sobą. A więc w tych doświadczeniach, w których jesteśmy, wiemy, że Chrystus umarł. za nas i że przez Chrystusa mieszkamy w Bogu. To jest rzecz pewna. Więc do czego będziesz przykładać dzisiaj rękę? Czy do walki o swoje ja, czy do walki przeciwko swemu ja, żeby Jezus był wywyższony? Czy będziesz swoje imię uznawać za ważniejsze, czy imię Jezusa w sobie? Czy charakter Jezusa będzie dla ciebie cenniejszy niż twój? Czy znienawidzisz siebie, miłując Jezusa, czy miłując siebie, będziesz nienawidzieć Jezusa? To jest nasz wybór, nasza decyzja. On musi być tak zdecydowany, jak to wejście Izraelitów do ziemi obiecanej. I kiedy oni weszli i napotkali Jerycho, widzimy, jak ono było zdobyte w sposób cudowny. Później, kiedy wrogowie byli pokonani, pamiętamy, jak Jozue zawołał wszystkich: chodźcie, postawcie swoje stopy na głowach tych wrogów. Tak Bóg przeprowadzi nas w zwycięstwie nad wszystkim. Wiesz, że wszystko, co jest tobą, musi paść, aby Jezus był wszędzie uwielbiony. Wiesz to do końca. Muszą paść wszystkie elementy ciebie, mnie, żeby Jezus był uwielbiony w nas. Duch Święty nie zgodzi się na mnie, ani na ciebie, ani ciutkę. Każda ciutka musi być dopadnięta, powalona i zabita. Bo jak nie, to wiesz, jak chwasty rosną. Szybciej niż te normalne rośliny. I wszędzie rosną. Gdzie tylko można, to one wszędzie znajdą miejsce dla siebie. I wszędzie jest im dobrze. A te prawdziwe potrzebują odpowiedniego podłoża, odpowiedniego wpływu działania. Wielka bitwa się toczy. Musisz to zrozumieć. Tocz dobry bój. Tocz dobry bój. Nie o to, żeby ci było lżej na ziemi, tylko o to, żeby Pan miał więcej w tobie siebie. Tocz dobry bój. Paweł mówi: ja dobry bój bojowałem, wiary zachowałem, biegu dokonałem. Wygrałem bitwę. Nie śpij, tocz bój. Jak przestajemy niszczyć to nasze obrzydliwe ja, które Jezus wziął na krzyż i tam z powodu tego wszystkiego umarł. Każda cząstka ciebie i mnie zaprowadziła go na krzyż. Nie było w nas nic, co by przed tym krzyżem go mogło zatrzymać. Nic. Całe 100% nas zaprowadziło go na krzyż. Nie ma w nas nic dobrego. Dobry jest tylko Bóg i to, co od Boga jest dane nam w Chrystusie. Do wszelkiego dobra zostaliśmy przeznaczeni w Chrystusie. Jeżeli człowiek zaczyna miłować siebie samego ponad Jezusa, to znaczy, że ten człowiek stracił rozum. Jezus jest tylko doskonały. A my potrzebujemy Jezusa, żeby mieć społeczność z Ojcem. I słowo Paweł mówił do Tymoteusza: odwrócą ucho od prawdy, a zwrócą się ku baśniom. Baśnie to są takie: człowieku, ty jesteś dobry, o co im chodzi? Przecież ty już przychodzisz, ty nawet się ładnie pomodlisz czy coś, przecież nie jest tak źle, są gorsi od ciebie. To nie jest Ewangelia. Ewangelia to Jezus, nadzieja chwały. On i życie, albo bez Niego i śmierć. Nie ma inaczej. Prawdziwa Ewangelia mówi o tym, że On umarł dlatego, żebyśmy my umarli, aby On mógł żyć w tobie i we mnie. Bądź odważny, bracie, siostro, bądź odważna. Tocz dobry bój. Nie załamuj rąk, jeżeli może nie od razu zdobędziesz jakąś warownię. Jeżeli może kolejny raz będziesz musiał ją obejść, wołając na głos imię twojego Króla, Jezusa Chrystusa, który pokonał tą warownię. Ale w końcu ona padnie, jeśli ty nie ustąpisz przed niej. Nie ustępuj sprzed żadnej warowni. Każda już jest pokonana, jeżeli ty masz w sercu zwycięstwo, pewność zwycięstwa. Jeżeli zaś zaczniesz ustępować, to powoli ustąpisz. A ja już taki jestem, ja tam nie umiem być jedno. Nie umiem być jedno, ja zawsze byłem sam. Jak mam być jedno z wszystkimi? Przecież to niemożliwe, żebym był. Możliwe, jeśli przegra ta warownia, okaże się, że w Jezusie jest jedność, o którą się modlił, abyśmy wszyscy jedno byli. Niech zawsze tobie i we mnie będzie to. Uznawajmy za wroga Pana Jezusa naszą starą naturę. Zawsze. Zawsze. Pamiętaj, do końca swojego tchnienia tu na ziemi zawsze mów: moje stare ja to wróg Jezusa Chrystusa. Rozumiecie? Kto nie zbiera, już rozprasza. Moje stare ja i twoje stare ja zawsze rozprasza. Nawet siebie, wybierając z tej jedności Chrystusowej, rozprasza. Jezus nie rozprasza, Jezus zbiera. A więc możemy zobaczyć, że stara nasza natura to wróg Chrystusa Jezusa. Ale kiedy Jezus napełnia nas sobą, wtedy my pokonujemy naszych wrogów. Kiedy czytamy ten trzeci rozdział listu do Kolosan, apostoła Pawła, może w tym kontekście, co teraz właśnie mówimy, zobaczymy, jak on ich posyłał do boju. Kolosan, oni się nawrócili, świeży lud, Boży lud, niedawno się nawrócili. Tak jeszcze mało wiedzą, ale już mają potencjał, wierzą w Jezusa. I teraz on, pisząc do nich, pisze w ten sposób: a tak jeśliście wzbudzeni z Chrystusem, tego co w górze szukajcie, gdzie siedzi Chrystus po prawicy Bożej, o tym co w górze myślcie, nie o tym co na ziemi. Umarliście bowiem, a życie wasze jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu. Gdy się Chrystus, który jest życiem naszym, okaże, wtedy się i wy okażecie razem z Nim w chwale. Umartwiajcie tedy to, co w waszych członkach jest ziemskiego. Zabijajcie to. Produkt ziemskości skażonej, zabijajcie to. Ile czasu będziecie to zabijać? Do waszego ostatniego ziemskiego tchnienia. Ten bój nie ma końca. Doskonały jest tylko Chrystus. Ale jeśli toczymy ten bój i do końca jesteśmy po stronie Chrystusa przeciwko naszej cielesności, to już wygraliśmy. Jeżeli zgodzimy się z cielesnością i pozwolimy, żeby ona stała się Panem i decydentem naszego życia, wtedy może się okazać, że się nie upamiętamy i z powodu tej cielesności zginiemy. Jezus powie, no uzdrawiali, różne rzeczy robili. Jezus powie, nigdy was nie znałem, idźcie precz, bo wy czynicie bezprawie. Nadal cielesność panuje nad wami, a nie ja. A więc umartwiajmy to. Nie poddawaj się. Wielu ludzi myśli, że w ciągu roku zdobędą cały Kanaan. Że całe ciało już będzie poddane Bogu i będą mieli swobodę i spokój całkowity. I potem myślą sobie, no ile ja mam walczyć w końcu? No przecież Bóg powie mi w końcu dać jakiś odpoczynek. Bóg dał. Jezusie, który cię miłuje i chce pokonać wszystko, żebyś była oblubienico czysta, święta i nieskalana. Dlatego się o to troszczy. Także nie poddawaj się, nie słuchaj diabła, który mówi, tyle czasu walczysz i jeszcze masz kłopoty? A jakże? Jeszcze tam i tam i tam jeszcze nie zostali pokonani. Ale nie ustąpię, aż wszyscy wrogowie padną przed moim Panem. I to jest właśnie potrzebne w chrześcijaństwie. Nie ustąp, nie ustępuj. Idź dalej, bądź gotowy do dalszej bitwy. Spytaj się brata, siostry, słuchaj, co we mnie widzisz ziemskiego? To ci powiedzą, a ty się nie obrażaj, tylko się zabierz do roboty. Weź miecz Słowa Bożego, zobacz, co to, jak to padło przed twoim Panem, jak Pan twój zdeptał po tym, nabierz otuchy i wyrusz do bitwy i tak się umacniajmy, módlmy. Jeżeli coś się nie uda i nie wygrasz w jakimś momencie, będzie ci ciężko, diabeł będzie mówił, widzisz i co, i nie udało ci się. To powiedz tak, nie udało mi się, ale następnym razem uda mi się, bo nie sam stanę do tej bitwy, tylko z moim Panem. Czy sama nie stanę do tej bitwy, tylko z moim Panem. Bądźmy poddani zwycięstwu. Zwycięstwu nad wszelkim złem. Pamiętajmy, przeczytam to może, Piąta Mojżeszowa jeszcze, to będziemy powoli już kończyć. Piąta Mojżeszowa, 7 rozdział od 1 wiersza. Gdy Pan Bóg twój wprowadzi cię do ziemi, do której idziesz, aby ją objąć posiadanie, wypędzi przed tobą wiele narodów, Chetejczyków, Girgazyjczyków, Amorejczyków, Kananejczyków, Peryzejczyków, Chiwijczyków, Jebuzejczyków, 7 narodów liczniejszych, potężniejszych niż ty. I wydaje Pan Bóg twój tobie i ty je wytracisz, obłożysz je klątwą, nie zawrzesz z nimi przymierza, ani się nad nimi nie zlitujesz. Przekształcaj to, co starałem się tobie powiedzieć dzisiaj. Tych wrogów przekształcaj na twoje grzechy. Bóg twój mówi, nie zlitujesz się nad żadnym grzeszkiem. Nad żadnym. Nad żadnym. Nie ma potępienia nad Bożym ludem. Ale nie, nie zlitujesz się i nie powiesz, no dobra, zostań. Nie będziesz z nimi zawierał małżeństw. Swojej córki nie oddasz jego synowi, a jego córki nie weźmiesz dla swojego syna. Gdyż odciągnęłaby ode mnie twojego syna i oni służyliby innym bogom, wtedy zapłonąłby przeciwko wam gniew Pana i szybko by cię wytępił. Widzicie, Pan mówi, wchodź, ja będę z tobą, ale jeśli ty będziesz się zgadzać na swoją grzeszność, wtedy ja będę, co? Przeciwko tobie. List do Rzymian, 6 rozdział. Cóż więc powiemy, czy mamy pozostać w grzechu, aby łaska obfitsza była? Jaka jest odpowiedź apostoła? Przenigdy. To znaczy nigdy nie zgodzisz się z grzechem, nawet wiedząc, że jest łaska, nie zgodzisz się, bo łaska jest po to dana, żebyśmy mogli walczyć i wygrywać, a nie po to, żeby zgodzić się z grzechem. Jakże my, którzy grzechowi umarliśmy, jeszcze w nim żyć mamy? Czyż nie wiecie, że my wszyscy ochrzczeni w Chrystusa Jezusa, w śmierć Jego zostaliśmy ochrzczeni? Pogrzebani tedy jesteśmy wraz z Nim przez chrzest w śmierć, abyśmy jak Chrystus skrzeszony został z martwych przez chwałę Ojca, tak i my nowe życie prowadzili. Bo jeśli wrośliśmy w podobieństwo Jego śmierci, wrośniemy również w podobieństwo Jego zmartwychwstania. Wiedząc to, że nasz stary człowiek został wespół z Nim ukrzyżowany, aby grzeszne ciało zostało unicestwione, byśmy już nadal nie służyli grzechowi. Kto bowiem umarł, uwolniony jest od grzechu. Jesteśmy uwolnieni po to, żebyśmy mogli wygrywać. Wszystkie grzechy zostały z nas zdjęte w chwili, kiedy Chrystus je wziął na siebie, a my przyjęliśmy to zbawienie w Jezusie Chrystusie. Daliśmy się ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów naszych i doznaliśmy uwolnienia. Ale walka z ciałem toczy się dalej. To ciało ma być świątynią dla Boga, nie dla diabła. Tak? Oni przekroczyli Jordan, ale wrogowie nie uciekli. Trzeba było z nimi wygrać. Ale oni wkroczyli tam z Bogiem. Weszliśmy w nowe życie z Bogiem, w tym ciele, nie innym. W tym ciele jeszcze wiele pamięci, różnych rzeczy, różnych rozwiązań, które zaczęły być powalane i zacząłeś doświadczać, że stajesz się święty. Zaczynasz myśleć jak święty człowiek, zaczynasz planować jak święty człowiek, zaczyna w tobie dziać się coś pięknego. Oto właśnie wrogowie twoi są powalani, a to miejsce zajmuje jaki duch? Święty. I tylko to sprawiało, że zacząłeś doznawać, czy zaczęłaś doznawać, że twoje pragnienia i plany są inne już. Ale jeszcze się nie skończyło, pamiętaj. Patrząc na was wszystkich i na siebie, mogę powiedzieć to z całą świętą pewnością. Jeszcze się nie skończyło. Bo jeśli żyjemy, to znaczy, że bitwa trwa dalej i dalej jeszcze z nas trzeba wykorzeniać to, wybijać tych wrogów. Jak oni się nazywają? Noszą twoje imię i moje. A mają być pokonani i te miejsca mają być dla kogo? Dla Pana Jezusa Chrystusa. Gotowy? Gotowa? Do boju. Sami czy z Panem? Z Panem. Amen.